Literatura i sztuka w ogóle mają bardzo ograniczone możliwości. Ale jest czasami coś takiego, że pewne rzeczy mogą przetrwać tylko dzięki temu, że mamy sztukę i literaturę. Jeśli myślimy o doświadczeniach ekstremalnych historii XX wieku, o obozach koncentracyjnych i o łagrach, to te historie były opisywane wielokrotnie. Ale jest coś takiego, że groza tego wszystkiego w pełni przychodzi do nas, znaczy w pełni na tyle, na ile jest to w ogóle możliwe w literaturze, na ile w ogóle empatia nam umożliwia przechodzenie pewnych treści, ale najpełniej, na ile się to da, przychodzi to w wypadku wielkich dzieł literatury. Czy wielkich dzieł filmu, w każdym razie rozmaitych sztuk, tak? Prawie nikt w tej chwili nie pamięta o bombardowaniu Guerniki jako fakcie historycznym w oderwaniu od obrazu Picassa, prawda? Który nawet nie jest rejestracją tego wszystkiego, jest pewną fantazją na ten temat, ale geniusz tego sprawia, że to przechodzi dalej. Tak samo jest z Borowskim, tak samo jest z Primo Levim, tak samo jest z Herlingiem Grudzińskim, z Sołżenicynem. Po prostu te rzeczy przechodzą i stanowią również po części, miejmy nadzieję, że trwałą, szczepionkę dla społeczeństw przeciwko powtórzeniu się tej potwornej epidemii dzięki sztuce. To nie jest tak, że to tylko wystarczy polityka. Jak Państwo widzą, polityka bardzo często i ochotnie posługuje się nienawiścią. Nie, żeby w literaturze się to nie zdarzało, ale jednak te teksty, o których mówię, ich zamysłem jest nie tylko danie świadectwa, ale również uodpornienie tych, którzy przeżyli, żeby to się nie powtórzyło. W związku z tym ja myślę, że opowieści owszem taką moc mają, jeśli są czytane, jeśli docierają do ludzi, bo to jest bardzo ważna rzecz. Że sztuka przechodzi do społeczeństwa, literatura przechodzi do społeczeństwa tylko jeżeli ludzie są na nią otwarci, jeżeli z niej korzystają. Problem, który widzimy coraz częściej, polega na tym, że ludziom się nie chce, dlatego że obcowanie, takie brzydkie słowo, ale bycie w kontakcie ze sztuką wymaga wysiłku. To jest jak wszystkie ćwiczenia, to są ćwiczenia duchowe i to, tego się nie da zrobić nie pocąc się w ten czy w inny sposób. Owszem, są opowieści lekkie, łatwe i przyjemne, ale one są mniej istotne. Ale te, które są naprawdę ważne, wymagają wielkiego zaangażowania nie tylko ze strony piszącego, ale również ze strony czytelnika. To jest ciężka praca, którą my wszyscy wykonujemy, jeśli widzimy jej sens. Jeśli popatrzymy na to społecznie, to wcale nie jest aż tak rozpowszechniony pogląd.
Zostając jeszcze przy tym pytaniu, chciałabym, żebyśmy zatrzymali się przez chwilę przy książce, która jest fantastycznym dowodem na to, jaką siłę ma opowieść, jeśli jest sprytnie opowiedziana i trafia na podatny grunt, czyli mówi o Matce Makrynie.
Tak, Matka Makryna jest ciekawa z paru względów, dlatego że to jest taka opowieść, która mi się trafiła. Matka Makryna to była kwestia tego, że chciałem bardzo przełożyć książkę XIX-wieczną, gdzie o niej napisano. Ja w ogóle nie znałem tej postaci, zacząłem googlować, w ogóle prawie nie było materiałów na ten temat. Gdzieś tam dotarłem do tej historii, która wydała mi się bardzo ciekawa i to nie ja nawet chciałem to pisać, ale Beata Stasińska, moja wydawczyni z Włabę, przekonała mnie, że to jest taka świetna historia o emancypacji, o roli jednostki w historii itd., itd. A później oczywiście im bardziej wchodziłem w tę historię, im bardziej się wkręcałem, tym bardziej mnie to chwytało. Historia, która leży u podstaw Saturna, to jest, się wzięła po prostu z krótkiego wywiadu w necie, który przeczytałem z profesorem Hunkerą, który mówił, że Goya nie mógł namalować jednego z najsłynniejszych cykli swoich obrazów. Krivoklat wziął się też z jakiejś krótkiej notki w Wikipedii o Hansie Joachimie Bolmanie, takim panu, który niszczył dzieła sztuki. W wielkich muzeach, arcydzieła sztuki w muzeach. To są takie iskry zapalne, ale one nie działają, jeśli nie ma beczki prochu, jeśli nie ma jakiegoś tematu, o którym ja naprawdę chcę pisać. Ja wiele z tych tematów noszę w sobie i dopiero jest jakaś taka historia, która sprawia, że tak, to tutaj zadziała. I napisałem Makrynę przede wszystkim właśnie jako opowieść o sile opowieści, opowiadanie historii, języka, o emancypacji jednostki, o tym, co mówiłem, bo Makryna jest taką postacią, znaczy no, prawdziwa Iryna Winczowa, która jest na samej dnie społeczeństwa, jest kobietą, wdową, starą, biedną, być może Żydówką, czyli najniżej. I wychodzi na same wyżyny, jada z książętami i bywa u papieży. Dzięki sile opowieści, którą wymyśla, ale paliwem tej wymyślonej opowieści jest jej prawdziwy dramat, czyli to, że była przez tam kilkadziesiąt lat katowana przez swojego męża. I to przekuła w taką opowieść o tym, że jest Polką, katoliczką, grekokatoliczką, bitą przez Moskali za to, że nie chce przejść na prawosławie. I to jest ta historia, znowu, tak? Beczka prochu. To jest coś, czego wszyscy potrzebowali. To był ten właściwy sposób ułożenia historii, który pociągnął to. Ale kiedy ta książka się ukazała, pojawiło się kilka rzeczy, przynajmniej dwa ważne zjawiska. Dokładnie wtedy, kiedy to się pojawiło, kiedy ona się ukazała, był sam środek sporu na temat konwencji antyprzemocowej w Polsce. Ja tę książkę pisałem 5 lat, to nie było to, że wymyśliłem, napisałem, a tutaj macie argument. Nie? Ale tak się złożyło, znaczy był jakiś duch w powietrzu, tak? że zeitgeist sprawił, że ja o tej książce myślałem. Bo kwestia przemocy wobec słabszych, ale w szczególności przemocy wobec kobiet i miejsca kobiet w społeczeństwie była tam bardzo ważna. A po drugie, zaraz potem się zaczęło toczyć to wszystko, czego jesteśmy świadkami i ogromną karierę zrobiło słowo, ale również zjawisko niestety postprawdy. To, co robi Makryna, to jest klasyczny fake news, to jest klasyczna postprawda. I ona na tej postprawdzie buduje całą swoją karierę, całą swoją pozycję. I jak często to bywa w przypadku różnych postprawd, ci, którzy tym postprawdom uwierzyli, zaczęli je kolportować, w pewnym momencie znajduje się w bardzo niewygodnej sytuacji. I tak było z Makryną, że jeśli nawet wiedzą, że to było kłamstwo, to nie chcą się z niego wycofywać, bo zbyt dużo zainwestowali swojego autorytetu, pozycji społecznej i tak dalej w bronienie tego kłamstwa i budowanie poprzez budowanie na nim jakiejś swojej pozycji, argumentu i tak dalej, i tak dalej.
Jak konstruuje Jacek Denel swoje opowieści? Czy to jest w sposób linearny?
Ja na pewno nie piszę linearnie. Ja w zasadzie jak zaczynam pisać książkę, to ja już mam ją całą ułożoną w głowie. To się łączy z pewnymi dwoma typami pisarstwa, co jest nie tylko związane z literaturą, które ja nazywam typem beethovenowskim i typem mozartowskim, przy czym proszę się tutaj nie zmylić, to nie znaczy o tym, że któryś z nich gwarantuje jakość Mozarta lub Beethovena, niestety nie. Ale chodzi o to, że Mozart był kompozytorem, który całą linię melodyczną z pewnymi szczegółami ustalał sobie w głowie i później tylko zapisywał to z głowy. A jak Państwo zobaczą, jego rękopisy, one są czyściutkie. A jak Państwo porównają z rękopisami Beethovena, to tam jest wszystko pogryzmolone, tak że czasami są dziury w papierze nutowym, są całe partie wykreślone, przynoszone. On pracował na papierze. On dopiero na papierze to sobie układał. Pisarze zasadniczo są albo jednym, albo drugim typem, albo czymś pośrednim. Ja na ogół mam wszystko ułożone w głowie. I dopiero jak siadam, to piszę to akurat do czego, na co mam pomysł, do czego mam melodię. Tutaj zacznę, tam zacznę i później te części jakoś dokładam, coś. One się powiększają i to się tak, jak Państwo widzieli czasami, jak podsiąka farba pod materiał. Tak ono się łączy w taką jedną spoistą całość, po prostu wypełnia całą książkę. Co oczywiście sprawia czasami, że mam problemy ze skalą, bo ja nie wiem, jaka książka będzie ostatecznie. I zdarzało mi się, że no, o Makrynie myślałem, że to będzie książka, która będzie miała 150 stron, a ma 400, tak? Dwie powieści, które zacząłem, jeszcze tak na chybił trafił, to wtedy trochę inaczej pisałem, ale po prostu zacząłem je jako króciutkie opowiadanka, takie portrety. Lala i taka inna niepublikowana powieść Dni Hojności. Na końcu kwartetu aleksandryjskiego pierwszego tomu Lorenza Tyrella, Justyny, jest parę takich scenek, które są portretami bohaterów, którzy się przewijali wcześniej. Chciałem coś takiego napisać, napisałem z 5 takich tekstów i dwa z nich rozrosły się w powieści. No ale już w pewnym momencie, kiedy wiedziałem, że to nie będzie krótkie opowiadanie, to ja sobie siadałem jednak i obmyślałem to wszystko. Zresztą tak źle mówię, że siadałem i obmyślałem, bo to nie jest tak. Ja po prostu chodzę z tymi rzeczami, noszę je w sobie i one się gdzieś tam z tyłu głowy układają w całości. Trochę inną sytuację mam w przypadku pisania kryminału, ale to dlatego, że ja razem piszę z Piotrem i po pierwsze my musimy mieć rzeczy ustalone, bo nie mamy wspólnego mózgu. Nawet po tych 14 latach bycia ze sobą to jednak są różnice. A po drugie, kryminał jest bardzo szczególną formą. Tam no, pisarz czy autorzy musi wiedzieć po pierwsze więcej niż detektyw, po drugie więcej niż morderca, po trzecie więcej niż wszystkie postaci w tej książce i więcej niż czytelnik. Tak? Dopiero po kawałku musi to bardzo uważnie odkrywać tak, żeby czytelnik zbliżał się do rozwiązania, ale żeby sam równocześnie go nie osiągnął. I to jest niesłychanie taka zawiła konstrukcja. I to rzeczywiście robimy tak, że sobie ustalamy całość książki, dzielimy ją na rozdziały, rozdziały na sceny. Każdy z nas pisze po kawałku, ja to przeważnie ja, ale czasami on też sklejam i przechodzimy do kolejnego rozdziału. To rzeczywiście piszemy linearnie, ale to również dlatego, że takie ma nawyki Piotr. Jeśli sam piszę, to przede wszystkim to jest ten proces bardzo długi pracy własnej.
Na okładce Lali jest takie zdanie, że opowieść jest po to, żeby zbliżać do siebie ludzi pozornie ze sobą zupełnie nie związanych. To jest dla Pana ważna funkcja opowieści?
Ja zawsze mówię, że cały początek literatury wziął się z tego, że siadło dwóch facetów przepraszam za taki seksistowski, ale pewnie tam przy drugim ognisku było co innego. Ale zostawmy przy tym przykładzie. Siadło dwóch myśliwych w jakiejś jaskini przy ognisku. Jeden opisywał, jak sam polował na tam jakieś zwierzę, jakąś świnkę czy coś dziką. I to był reportaż, a drugi mu trochę pozmyślał o swoim polowaniu i to była literatura piękna. Tak? To z tego się wszystko wzięło, z tej ludzkiej potrzeby opisywania, ale również zmyślania przy opisywaniu. Tworzeniu legendy, tworzeniu opowieści symbolicznej itd., itd. I w tym sensie opowieści od samych swoich początków mają funkcję jednoczącą. Mają funkcję jednoczącą wspólnotę, zbliżającą ludzi, gromadzącą ich wokół pewnych wartości, przekazującą, taką funkcję przekazywania pewnych wartości z jednego pokolenia na drugie. Te wartości zresztą wcale nie muszą być szczytne. Złe cechy też mają swoje opowieści. Mamy kapitalny przykład baśni o mrówce i pasikoniku, prawda? Która jest baśnią o tym, że należy być bezwzględnym. Każdy sobie zasługuje na to, co każdy sobie tak, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I jak ktoś roztrwonił swój majątek i nic nie robił, tylko się bawił, no to teraz niech zdycha z głodu na zimę. A zapobiegliwy wraca do swojej norki i się cieszy. Mrówka będzie miała dobrze, a pasikonik umrze. To też jest opowieść, która przekazuje pewne wartości, chociaż nie są to moje wartości. Ale zaznaczam o tym, bo tak jest. Tak? Znaczy, przez historię, przez opowieści przenosimy bardzo różne rzeczy. One też są podłe. No. Propaganda też się też polega na tym, że kształtujemy pewną opowieść o wrogu, o zagrożeniu, które nad nami wisi. To też wszystko opowieści. To nie jest tak, że literatura jest tylko dobra, szlachetna i czyni nas lepszymi. To jest bardzo ważna rzecz, że gdybyśmy spisywali słowa ludzi tak, jak oni mówią, choćby to, co ja dzisiaj mówię i pani dzisiaj mówi, to byłoby absolutnie nie do czytania. To jest absolutnie nieznośne. I w związku z tym taką opowieść trzeba skłamać. Trzeba ją ustawić od nowa. Dać jej nowy głos, który będzie przez całkowite, ponieważ sam zapis jest pewnym krzywym zwierciadłem, które zmienia. I musimy tak zapis i odczytywanie, ten proces taki lustrzany. I musimy to lustro tak powykrzywiać, nie, inaczej, lustro jest powykrzywiane, musimy ten tekst tak powykrzywiać, ten tekst mówiony, żeby czytelnik poprzez nałożenie tego krzywego lustra zobaczył znowu tę samą równą prawdę. I tak jest w ogóle z wieloma kwestiami w opowieści. To nie jest tylko z zapisem historii mówionej, to jest również z proporcjami różnych rzeczy w tekście, z sensualnością, bo my kiedy siedzimy tutaj na przykład, widzimy ten szczególny kolor nieba o tej porze i to ciepłe światło, które idzie od dołu i cienie na naszych twarzach, i czujemy ten zapach późnego czerwca, to nasze zmysły są nawet w tak spokojnym miejscu i cichym. Jakiś tam brzęk łyżeczek dobiegł właśnie ze środka. Nasze zmysły są atakowane mnóstwem rozmaitych doznań. Równocześnie. A czytelnik przechodzi przez tekst linearnie i to, co przefiltrowuje z tekstu, jest znacznie słabsze. W związku z tym musimy rzeczywistość podkręcić tak, żeby ona przy tym osłabieniu była nadal możliwie zbliżona do prawdziwego doznania. Tak? I w tym momencie, kiedy czytamy książkę i wydaje nam się, że możemy tego wszystkiego dotknąć i spróbować i przejść tym korytarzem i zajrzeć za tę firankę, to wtedy literatura faktycznie działa i wtedy dopiero dochodzi do tego doświadczenia rzeczywistości, która jest rzeczywistością przefiltrowaną, zmyśloną, ale imitującą prawdziwe doznawanie świata bezpośrednio. Dobra opowieść ma albo dobrego bohatera, albo dobre wydarzenia, najchętniej jedno i drugie. To znaczy ten bohater i te wydarzenia muszą nam mówić coś więcej. To nie ma być tylko jednostkowa opowieść, że komuś w życiu tak się wydarzyło. Ja dzisiaj, proszę Państwa, jechałem tutaj pociągiem i jechały ze mną 3 dziewczyny w przedziale i 2 panów i na korytarzu była para, która bardzo długo rozmawiała. To jest absolutnie nieinteresujące. Państwo nawet się z tym mogą zidentyfikować, bo również Państwo jeździli pociągiem niejednokrotnie, a to nic nie wnosi, nie ma w tym żadnej iskry. To nam nic nie mówi o świecie. A opowieść skłania nas do zastanowienia, opowieść skłania taka z prawdziwego zdarzenia, do zakwestionowania pewnych może nawet naszych przekonań o świecie, do zastanowienia się nad rzeczami, które bierzemy za pewnik, a może wcale pewnikiem nie są, to jeśli pójdzie najlepiej. Ale nawet jeśli nie zmienia, bo jak literatura nas zmienia, to jest najlepiej, ale nawet jak nas zupełnie nie zmieni, tylko pokaże nam coś, w czym się odnajdziemy, wejdzie na pewien poziom uniwersalny, to już jest bardzo dużo. To nie jest związane z profesjonalizmem, to jest związane z wyczuciem. Czy chcemy opowiedzieć naszą historię, bo chcemy sobie wyrazić jakieś rzeczy, czy chcemy dać coś czytelnikowi uniwersalnego. I to wtedy jest zupełnie inne podejście. Jest wielu młodych, początkujących pisarzy, a zwłaszcza poetów, którzy myślą, że literatura jest po to, żeby wyrazić to, co czujemy. Pamiętniczek po to jest. Po to jest pamiętniczek. Pamiętniczek nam pozwala różne rzeczy z serca zrzucić i jak stwierdzić po dłuższych deliberacjach, że kochamy Franka, a nie Janka, albo odwrotnie, że nasza ciotka jest straszna albo bardzo fajna, że nasi rodzice są koszmarni albo wyrozumiali. I to w pamiętniczku powinno pozostać. Są oczywiście takie książki również profesjonalnych pisarzy i pisarek, które wykwitają z tej takiej egoistycznej potrzeby mówienia o sobie i swoim serduszku i serduszka tego przygoda. To absolutnie nie ma sensu, jeśli się nie wspina na poziom ogólny. Jeśli czytelnik nie dostaje kluczy do tego zamka, jeśli pisarz nie myśli o nim pisząc, jeśli ktoś jest wszystko jedno, tak, weźmy sobie jakąś tramę. Ktoś jest alkoholikiem, ktoś był umolestowany w dzieciństwie. I nie, żebym ja to analizował, to są wszystko bolesne bardzo sprawy. Ale w momencie, kiedy ta osoba po prostu chce to z siebie wyrzucić, to nie zaczyna się literatura żadna. Literatura pojawia się tam, kiedy jest to robione świadomie, ze środkami artystycznymi, które ten przekaz wzmacniają i pozwalają czytelnikowi się tam odnaleźć i powiedzieć mu o czymś więcej niż to, że konkretna rzecz przydarzyła się konkretnej osobie. Kiedy ja pisałem Lale, miałem 20 do 22 lat i w związku z tym byłem młodym pisarzem. I bardzo obawiałem się tego, że ta historia, którą opowiadam, nie jest uniwersalna. Ja się oczywiście bardzo starałem, żeby ona mówiła o różnych sprawach ogólnych, żeby mówiła o losach Polski w XX wieku w zasadzie, o losach polskiej inteligencji, o starości, o odchodzeniu, o chorobie, o tym, jak choroba zmienia stosunki w rodzinie, o tym, jak wnuki się odnoszą do dziadków i dziadkowie do wnuków. To jest specyficzne bardzo połączenie, inne niż rodzicielskie. O tym, jak kultura jest przenoszona i pewne wzorce społeczne są przenoszone przez opowieść, w ogóle o roli opowieści międzypokoleniowej. I wierzyłem, że wszystko to umieszczam w środku. Bardzo nad tym czuwałem, starałem się, ale potem przez 3 lata tej książki nie mogłem wydać. I w pewnym momencie zwątpiłem, bo myślałem, dobrze, opisałem po prostu, napisałem książkę o mojej babci, no i trudno, tak? To jest jedna z tych książek, które się wydaje własnym sumptem w nakładzie 1000 egzemplarzy rozdaje się bliskim i znajomym. No tak się nie okazało. Ostatecznie książka wyszła w Polsce, ja nie wiem, 60 czy ileś tysięcy egzemplarzy. Za granicą kolejne jest tłumaczona na kilkanaście języków w tej chwili. Ale miałem ten moment zwątpienia, znaczy, bo tego się dokładnie nie, do końca nie wie. I oczywiście potem, kiedy byłem na wielu spotkaniach, to mnóstwo ludzi mi mówiło, tak, ja miałem taką babcię, miałem taką prababcię, miałem taką ciocię, miałem taką matkę. A pan nawet nie uwierzy, ona miała na imię Lala, wszyscy do niej mówili Lala. Ja mówię, wierzę, bo już jest pani szóstą osobą, która mi coś takiego mówi, że miała babcię Lalę. Bo to jest właśnie ten poziom uniwersalności, tak? Znaczy nie imię. Chociaż to też o czymś mówi, tak? Te zdrobnienia jak Buba, Lala, Dziunia, to jest kwestia związana z pewnym pokoleniem, która przejdzie, której już nie będzie. I okazało się, że wyszło na moje, ale przez parę lat miałem takie poczucie, no może jednak się omyliłem, może przeceniłem uniwersalność tej historii.
Chciałabym zapytać pana o język opowieści.
Język zawsze wychodzi z historii. Bo oczywiście to nie jest prawda, że my posługujemy się polszczyzną. My się posługujemy bardzo wieloma polszczyznami. Ten cały język, którym operujemy, który posiada również mnóstwo słów z innych języków, ma bardzo wiele rejestrów i często podobny rejestr, na przykład rejestr tego technologicznego języka, będzie bardziej podobny w tej chwili na przykład między polskim a angielskim niż między innymi częściami polszczyzny, prawda? Fachowy język informatyków będzie bliższy fachowemu językowi informatyków. To są bardzo skomplikowane systemy, nakładające się na siebie. I ta praca, którą ja wykonuję, obmyślając książkę, to jest wyobrażenie sobie, który kawałek tego tortu ja teraz obsiądę i z którego będę korzystał. Co również się wiąże z tym, że ja często tego kawałka tortu jeszcze nie znam do końca. Kiedy pisałem Matkę Makrynę, to czytałem mnóstwo tekstów z XIX wieku i ten język w siebie zasysałem. Czytałem słownik polszczyzny z Wileńszczyzny i te niesamowite słowa, których nie znałem, albo śmieszne, na przykład znałem, ale nie wiedziałem, co oznaczają. Ciotki mojej mamy, te, które są w opowiadaniu Filc, mówiły pieszczotliwie żuczku parszuczku. Ja myślałem, że zawsze, że ten parszuczek jest tak na doczepkę dla rymu. A parszuczek to jest prosiaczek. Tylko stamtąd. I mając lat 35, dowiedziałem się, że żuczku parszuczku oznacza żuczku prosiaczku. A poza tym pojawiło się tam mnóstwo takich słów, które mi się strasznie podobały i ja jakoś tak, kiedy miałem okres bardzo intensywnego pracowania nad tą opowieścią, bo ja pisałem ją przez 5 lat, pracowałem nad nią przez 5 lat, ale intensywnie pisałem ją, powiedzmy, przez rok, półtora roku. To wtedy bezwiednie zaczynałem używać słów z tego monologu Makryny. Tego monologu, który ja pisałem, nie tego, co ona mówiła faktycznie. I na przykład gdzieś szedłem i mówiłem do Piotrka, że mam wyszmulane spodnie, czyli wybrudzone, nie wiedząc, że używam słowa z tego słownictwa. Albo że odsuwałem zasłony, mówiłem, że przydałaby nam się jakaś taka bałdawieszka, żeby to tak, czyli kijek, ale tak głęboko siedziało mi w głowie. Ja tak mam, że trudno mi wtedy pracować nad inną książką, albo na przykład nad felietonem, czy nad tłumaczeniem, bo bardzo wchodzę w tę rzeczywistość językową, to mam wrażenie, że to jest trochę tak, jak aktor wchodzi w rolę. I przy Makrynie no to był ten język kresowy, język XIX-wieczny, język polskich romantyków. W Lali to jest język polskiej inteligencji pierwszej połowy XX wieku, ale również język takiej gawędy. W Saturnie to było z kolei próba odwzorowania w języku pewnych działań artystycznych Goi, jeśli chodzi o światło, ciemność, lepkość taką. Starałem się oddać sposób, w jaki były malowane czarnoobrazy, w jaki sposób były wykonywane ryciny z Los Desastres de la Guerra, przelać to niejako w język, znaleźć odpowiednik tego w języku. To jest też pewnego rodzaju praca tłumacza. Ja się param tłumaczeniem i to jest coś, co też jest takim wcielaniem się. W Balzakianach z kolei może mniej fraza, chociaż też, ale przede wszystkim sposób kształtowania fabuły z Balzaka wzięty. W Krivoklacie to jest Thomas Bernhard jako ten autor jawny sposób, oczywisty, pastiszowany na zasadzie gry literackiej. I w zasadzie każda z moich książek, a czasami nawet takie bardzo drobniutkie teksty, opierają się na wchodzeniu w różnego rodzaju języki, imitowaniu ich, co jest bardzo takie produktywne artystycznie.